pukasz taką monetę, ona wydaje dźwięk, telefon komórkowy z apką to sobie sprawdza i masz informację, czy to jest prawdziwa moneta, czy nie.
Jesteś takim dealerem złota.
Jestem dealerem złota, tak, tak. 1 czy 2 lutego 2020 roku, półtora miesiąca przed pandemią, ostrzegałem ludzi, że idzie do nas pandemia, że się w ogóle zaczyna na świecie. Wietrze jakiś spisek, który jest tego typu, że ludzie powinni chodzić do lekarzy.
No umówmy się, głupszym społeczeństwem łatwiej się oczywiście manipuluje, tak?
Jestem pionierem kryptowalut. Tak sobie myślę, 8 lat z kryptowalutami to mało kto może tak o sobie powiedzieć. To się kompletnie nie nadaje do robienia z tego oszczędności.
Do poważnego inwestowania.
To się nadaje do spekulacji. No chyba, że ktoś chce stablecoiny kupować, ale...
Porównałbyś to z Bugmacherką, powiedzmy? Taka loteria typowa?
Tak, wobec kryptowalut.
To jak ty się z Cezarym Grafem dogadujesz, skoro to jest twój bliski znajomy z branży?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Przemek, powiedz mi, dlaczego złoto jest najlepszym środkiem inwestycyjnym, albo raczej lokatę kapitału?
Bo złoto nie jest roszczeniem. Jest to rzecz fizyczna w twojej dyspozycji, z którą możesz zrobić co chcesz i od tysięcy lat sprawdziło się jako metoda parkowania kapitału.
Co masz na myśli, mówiąc, że złoto nie jest roszczeniem?
No, każda inna forma inwestycji to jest umowa zawarta z jakąś inną stroną, czyli musisz iść do banku, poprosić o wypłatę swoich pieniędzy, albo musisz też iść do wystawcy obligacji i poprosić o swoje pieniądze.
Za twoimi plecami jest zlokalizowane wielkie pole, na którym pewnie za jakiś czas będą stały bloki. To też jest świetna lokata kapitału, właśnie ziemia, prawda?
Prawda, tylko my jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji demograficznej w Polsce. Poza tym ja nie rekomenduję posiadania całości kapitału czy całości oszczędności w złocie. Ja raczej uważam, że to jest sposób na posiadanie pewnych rezerw na naprawdę czarną godzinę.
Zapraszam Cię do jego wnętrza.
Super, dziękuję bardzo.
Przemku, zatem ruszamy w drogę ulicami Warszawy. Przyznam Wam szczerze, że trochę niekomfortowo się czuję w swoim samochodzie, nagrywając materiał. Przeważnie albo goszczę w czyimś aucie, albo bezpośrednio w maluchu, ale chcieliśmy skorzystać z tej możliwości zrobienia wywiadu tu i teraz. Przemek napisał do mnie wczoraj, ma naprawdę ciekawy temat do zaprezentowania, więc trzeba było działać, póki nie ma jakichś kolejnych obostrzeń, powiedzmy. Przemku, będziemy dzisiaj rozmawiali o złocie, już przechodząc do meritum. Czy to jest twoim zdaniem najbezpieczniejsza forma inwestowania w dzisiejszych czasach, albo raczej zabezpieczania kapitału, no bo z inwestycją stricte to nie ma aż tak dużo wspólnego. Są lepsze możliwości pomnażania kapitału.
Tak, zgadza się. Złoto to jest pewna forma zamrożenia kapitału, lokaty. To nie jest inwestycja. Nie oczekujemy tutaj zysków, zwrotów, odsetek. Chodzi o to, żeby mieć taką kwotę zamrożoną w kapitale, w takim trwałym jakimś numizmacie, który, wiesz, na wypadek naprawdę czarnej godziny można szybko i sprawnie upłynnić i się uratować.
No dobrze, ale w jaki sposób można, powiedz mi, Ciebie zweryfikować, czy jakąkolwiek inną firmę, no bo ja się na złocie nie znam, powiedzmy. Gdy kupuję mieszkanie, no to wiem, jaka jest jego wartość, lokalizacja i tak dalej, ale równie dobrze mogę dostać od kogoś tombak.
Jasne. No wiesz, to się tak robi jak z każdą inną transakcją finansową czy biznesową. Patrzysz w pierwszej kolejności, kto stoi za biznesem. Ja za tym biznesem stoję i go filmuję swoją osobą od lat. Do tego mam opublikowane na moim kanale na YouTubie metody identyfikacji złota. I złoto w postaci monetarnej można zweryfikować w ciągu kilku sekund przy pomocy zwykłego telefonu komórkowego. Są takie aplikacje, które badają dźwięk wydobywany ze złotej monety. Każda moneta w zależności od wielkości metalu, grubości, wydaje odpowiedni charakterystyczny dźwięk. No i pukasz taką monetę, ona wydaje dźwięk, telefon komórkowy z apką to sobie sprawdza i masz informację, czy to jest prawdziwa moneta, czy nie.
100% pewności, 100% pewności, działanie tak, tego, tak?
Tak, złoto jest znacznie łatwiejsze do weryfikacji niż banknoty i 100% odporne na sfałszowanie, o ile oczywiście się wie, w jaki sposób to te wyroby można zweryfikować.
A to jest słuszna uwaga. Gdzieś trafiłem na informację, że na jeden na 10 tysięcy banknotów jeden jest sfałszowany. To jest chyba zresztą oficjalna informacja, tak. Oficjalne stanowisko NBP. Zastanawiam się, skąd taki odsetek w tych czasach się bierze. I odpowiedź mam prostą. Przecież jak płacę, to mało który kasjer spojrzy na te 100, 200 czy 50 zł, którym płacę, a potem te pieniądze znowu do obiegu trafiają. Jest to patologia swego rodzaju, jest, która dalej występuje.
Ja mam w ogóle całą kolekcję fałszywych banknotów, które wyciągnąłem z obiegu. No bo jest taka, taka niepisana zasada, że jeżeli kasjer złapie banknot, to pyta się, czy co ma z nim zrobić. Nie może go oddać temu, kto mu puścił ten banknot, a powinien protokół spisać. A czasami bywa tak, i policji oddać, ale czasami bywa tak, że na przykład ktoś, kto ten banknot próbuje puścić, ucieka, tak? I no nie będziesz wychodził ze swojego biura i gonił, czy wzywał policji na to, bo ktoś ci 100 zł wrzucił fałszywy.
Tak.
No w związku z tym mam tam kilka takich banknotów, jakiś turecki banknot, 20 euro, kilka 100 dolarówek. No się tego trochę nazbierało w ciągu lat.
Mhm. Ale wracając do kwestii stricte związanych ze złotem, to jest to o tyle istotne, że ludzie zapominają o historii, zapominają o tym, co nas może czekać, że za naszego życia konflikt zbrojny wcale nie jest wykluczony. Umówmy się.
No mamy dobry przedsmak teraz, co nam pandemia przyniosła.
No ale wiesz, jeszcze kilkadziesiąt lat temu były obozy koncentracyjne, kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym ja mieszkam, czyli od Krakowa.
Zgadza się.
A ludzie o tym zapominają i jest to przykre, bo świadków tamtych zdarzeń jest coraz mniej, a więc pokusa wdrożenia kolejnych jakichś operacji militarnych też z każdym rokiem statystycznie rośnie.
Zgadza się.
I wtedy, gdy mamy na przykład tylko i wyłącznie mieszkania, samochody, youngtimery, czy też oldtimery jakieś unikatowe, które są swego rodzaju lokatą kapitału, no przecież ich ze sobą do portfela nie zabierzemy.
Zgadza się. Myślę, że dużo większym zagrożeniem jest narastająca inflacja w Polsce. Jesteśmy już liderem, jeżeli chodzi o inflację w Unii Europejskiej. Mamy najwyższą inflację, jakieś 3% oficjalnie, czyli realnie, nieoficjalnie około 10%. Czyli jeżeli ktoś ma lokatę w banku, to nie jest to lokata oszczędnościowa, tylko to jest lokata straceniowa. Tracisz każdego roku 10% swojego kapitału. No to jest jakieś szaleństwo. I złoto jest w takich warunkach wysokiej inflacji jest doskonałym zabezpieczeniem, bo po prostu to działa od tysięcy lat w ten sposób.
No ale skoro on teraz jest doskonałym zabezpieczeniem i wie o tym wiele osób...
Właśnie nie wie o tym wiele osób. Właśnie o to chodzi, że ja próbuję z tym przekazem dotrzeć od wielu lat do zwykłych ludzi i oni tego nie rozumieją. Tak?
A cena złota jak poszybowała w ujęciu, powiedzmy, rocznym? Jak zaczęła się pandemia, zaobserwowałeś wzrosty z pewnością?
No tak. W ogóle 2019 rok już się kiepsko zaczął, bo były napięcia na Bliskim Wschodzie, miała być prawie wojna już w Iranie. Potem było zamieszanie związane z delegalizacją sprzedaży gotówkowej złota w Niemczech, więc było ogromne ssanie, to jest duży bogaty rynek. Potem jakieś inne rzeczy, te Brexity, to ciągle podbijało nam ceny. No i jak się zaczęła pandemia, to był ogromny wyskok, bo się nałożyły dwa bardzo duże czynniki. Jedna to była niepewność co do konfliktu o prezydenturę w Stanach, a druga to była sama pandemia. W związku z tym ceny wyskoczyły z 6 tysięcy złotych na uncję do 9 tysięcy złotych za uncję. Taki ogromny skok. Były takie momenty, że się sprzedawało uncję złota po 9 tysięcy w szczycie paniki. Na swoim Facebooku 1 czy 2 lutego 2020 roku, półtora miesiąca przed pandemią, ostrzegałem ludzi, że idzie do nas pandemia, że się w ogóle zaczyna na świecie, żeby się przygotowali. Ja się przygotowałem, kto chciał z rady skorzystać, to się też przygotował, tak? Bo to jeszcze oprócz takiego całkowitego zabezpieczenia się w postaci zaparkowania kapitału, to warto też się tak survivalowo w domu zabezpieczać, wiesz, mieć trochę wody, tak, w butli, 10-20 litrów wody, bo mogą ci wodę zamknąć, mieć jakieś źródło ogrzewania, jeżeli nie ufasz temu ogrzewaniu, które masz, mieć jakieś jedzenie, to są podstawowe rzeczy. I ja tak właśnie zrobiłem, poszedłem do dentysty, tak, bo na wypadek takich niepokojów społecznych to warto mieć zdrowie zabezpieczone. Poszedłem po raz ostatni z dziećmi do kina, kupiłem wielką zamrażarkę, zapakowałem ją jedzeniem, no i czekałem, jak się to potoczy. No i potoczyło się to, z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja mógłbym teraz chyba jakąś książkę o tym napisać.
Może to jest pomysł.
Może to jest pomysł, bo to, co się... Ja w ogóle byłem w tamtym czasie w okolicach 15 marca, byłem w Niemczech, bo tam są moi główni dostawcy. To co tam... takie rzeczy, jakie się działy, to są tylko na wojnie widoczne. No po prostu jak z płonącego domu publicznego ludzie wynosili, rozumiesz, co mogli unieść.
Ale w Polsce było inaczej. No ja w Polsce pamiętam, przyjechałem ze Słowacji z nart, gdy zaczęła się ta pandemia i w moich okolicach widzę, że dwie osoby jadą z wózkami z hipermarketu. Tam market jest kilometr dalej, napakowany po brzegi. Pomyślałem sobie, o, grubo. Grubo. Skoro już zabierają wózki z jedzeniem, to, tak, to znaczy, że walczymy tutaj. I sam potem uległem tej panice i następnego dnia rano do jakiegoś sklepu o 4 pognałem, żeby też swój samochód zapakować po brzegi jedzeniem. No ale to działamy wtedy w taki sposób niepewny. No teraz no troszeczkę tak. Można się z tego śmiać.
Nie, nie, nie ma się z tego co śmiać. Trzeba wręcz z tego wynosić jakieś wnioski, wyciągać i wynosić nauki z tego. Mhm. No ja o jedzenie miałem... Jedzenie miałem zabezpieczone dużo wcześniej, ale niestety ze złotem, które miałem dla moich klientów, to był dramat, tak? Bo nie byłem w stanie zgromadzić takiej ilości złota, która by umożliwiała zaspokojenie panicznych zakupów moich klientów. No i efekt był w końcu taki, że około 2 tygodni mieliśmy sklep zamknięty, no bo musieliśmy całkowicie zmienić naszą logistykę,
tak,
bo nic nie działało.
Złoto to jest towar deficytowy. Każdej godziny podobno produkuje się więcej stali niż dotychczas zostało wydobyte historycznie złoto.
Tak.
Bezpośrednio ze złóż i z tego względu to pokazuje, jak to jest szlachetny materiał, czy jego niedostępność dla społeczeństwa głównie była związana z tym, że nie czuliśmy takiej potrzeby, były bezpieczne czasy, czy po prostu tak było to abstrakcyjne posiadać złoto? Bo to w bajkach, filmach owszem, no, ale w rzeczywistości.
Wiesz, jest to trochę dla większości ludzi abstrakcyjne, bo jednak nie chciałbym nikogo urazić, ale raczej zwyczaj jest taki, że większość ludzi żyje od pierwszego do pierwszego. Oszczędności ma stosunkowo niewiele osób. No i dla większość osób przedkłada posiadanie gotówki, tak, waluty papierowej do swojej dyspozycji, bo może to natychmiast wydać. Natomiast złoto to jest rzecz, którą trzeba kupić, gdzieś trzymać, jakoś się troszczyć wokół tego i na co dzień...
Mało skrytek jest też w bankach.
Mało skrytek jest w bankach,
tak. Ja kiedyś chciałem wynająć, pamiętam, że musiałem obdzwonić bardzo dużo różnych banków i też kwoty były dosyć wysokie za wynajęcie takiej skryteczki.
No, także... ze złotem to jest tak, że ono musi być odkryte przez jego nabywcę. To znaczy, że ktoś, kto to złoto kupi, to jakoś musi przeprowadzić taki tok myślenia, w którym wynika, że o, no złoto to rzeczywiście jednak dobrze mieć.
A jaki ty masz mandat, żeby o tych kwestiach związanych ze złotem mówić? No bo powiedzmy, czasami taki autorytet buduje tytuł profesorski, buduje wieloletnie doświadczenie biznesowe, a w Twoim przypadku?
Wiesz co, ja jestem z wykształcenia ekonomistą. Ja mam taki tytuł MBA, tak, skończyłem MBA tutaj w SGH w Warszawie, więc z wykształcenia jestem ekonomistą, aczkolwiek to wykształcenie tak naprawdę niewiele mi dało w kontekście złota, bo wiesz, no tam specjalnie o tym nie mówią za dużo. A złotem się zacząłem zajmować...
Specjalnie o tym nie mówią.
Tak, specjalnie o tym nie mówią, tak. To nie jest przypadek. To tak samo nie mówią...
A możesz to rozwinąć?
No, posłuchaj. Chodziłeś do różnych szkół, prawda?
Tak.
Podstawowej, średniej. Czy miałeś, powiedz...
Nawet dalej,
dobrze. Czy miałeś... Ale skupmy się na tych pierwszych etapach. Czy miałeś jakieś lekcje z medycyny?
Nie.
W liceum. A czy miałeś takie lekcje z prawa, na którym by ci ktoś wytłumaczył, jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem?
Też nie miałem.
No właśnie, a dlaczego
to wszystko
tak
musiałem
jest?
Nabyć w dorosłym życiu.
Dlaczego tak jest?
Dlaczego? Myślę sobie, że jakby zakładając czyjąś uczciwość, to mogę kogoś oskarżyć zarazem o to, że po prostu fatalna reforma szkolnictwa,
nie,
głupota,
nie,
i tak
nie,
dalej.
Prostu,
ale
nie.
Być może jest to jakieś działanie celowe, żeby
oczywiście
społeczeństwo łatwiej było sterować.
Oczywiście, że jest to działanie celowe. Działanie celowe po to, żeby ludzie korzystali... Ja tutaj wietrzę spisek. Na co dzień,
no,
nie lubię spisków.
Ja też.
ale uważam, że
ale
to jest...
Ale porozmawiajmy sobie.
Ale szczerze tutaj, wiesz, między nami tylko.
Tak.
To powiem ci, że tutaj... jak wietrze jakiś spisek, który jest tego typu, że ludzie powinni chodzić do lekarzy i...
No umówmy się, głupszym społeczeństwem łatwiej się oczywiście manipuluje, tak?
Oczywiście, no i tak, skoro pytasz o to złoto, no i mój mandat. Oprócz tego, że jestem ekonomistą, to złotem się zajmuję od 2006 roku, odkąd zacząłem pisać bloga. Bo to było właśnie tak, że ja je odkryłem. Jak tak właśnie, tak jak to jest z wszystkimi innymi nabywcami. Szedłem po prostu sobie ulicą i myślałem, w jaki sposób zabezpieczyć mój skromny kapitał. No i tak, a myślę sobie, a z tym złotem to w zasadzie jak to jest? Czy taka zwykła osoba może sobie po prostu kupić sztabkę złota albo monetę i czy to ma jakiś sens? No i potem zacząłem badać ten temat i dowiedziałem się o tych wszystkich deficytach, wszystkich krajów zachodnich, o inflacji, o tym, jak co to jest w ogóle podatek inflacyjny, że płacimy z naszych pieniędzy,
nie wiedząc o tym.
Tak, tak. No i tak się okazało. I potem z czasem, wiesz, różnym ludziom, którzy mnie otaczali, o tym wspominałem. I z czasem jedna osoba mi poprosiła, ej, słuchaj, no to wiesz co, to ja bym może taką jedną monetkę, jak masz nadmiar, to może bym wziął od ciebie. No to odsprzedałem swoją własną monetę, musiałem ją odkupić.
Czyli jesteś takim dealerem złota?
Jestem dealerem złota, tak, tak. Nie wiem, czy dobrze mieć wśród swoich znajomych dealera złota, czy lepiej mieć dealera złota, czy dealera czegoś innego.
Myślę, że bezpiecznie jednak dealera złota. Ty sporo podróżujesz po świecie, prowadzisz też swoją działalność w różnych częściach świata, no bo w dzisiejszych czasach internetu klientów możesz mieć wszędzie. A jak wyglądają te kwestie za granicą? Tam też ludzie tak z ostrożnością, z dystansem podchodzą do tego szlachetnego kruszca?
Są kraje, w których jest to temat bardziej popularny, a są kraje, które są mniej chętne.
W mediach zwykło się patrzeć często na Zachód.
Zwykle tak, bo widzisz, na przykład bank centralny Niemiec zalecał swoim obywatelom, żeby kupowali złoto inwestycyjne. I w Niemczech jest ogromny rynek na złoto. Ludzie tam bardzo dużo euro wymienili na złoto i tak to się kręci. A u nas bank centralny jakoś niespecjalnie zachęca do posiadania złota.
Wiesz, te trendy są jakby skalowalne na każde kolejne państwo i jak zaraza z czasem docierają i do nas też dotrą. Czy ty się nie boisz troszeczkę, że na moim kanale występując i opowiadając o tych kwestiach związanych z tym biznesem, troszeczkę od podszewki albo edukując, też narażasz się na jakąś konkurencję?
Wiesz, to ja z racji mojego zawodu mam dosyć obniżony poziom lęku. No bo wyobraź sobie, że raczej mamy dużo różnego rodzaju stresów w tej branży. A to jakaś paczka, kurierzy gdzieś, tak? Nie ma ich. Powinni już być. W środku jest milion złotych, tak? A nie możesz się dodzwonić. Albo, wiesz, no różne są sytuacje. Różne sprawy sądowe. Ciągle jakaś, a to prokuratura, a to jakiś sąd. Więc poziom stresu jest ogromny. No, jeżeli miałbym może słabsze nerwy, to może bym się rzeczywiście nie nadawał do tego. No ale wiesz, konkurencja zawsze była, jest i będzie. W konkurencji nie ma nic złego. Bardzo często mam raczej takie pozytywne mam raczej doświadczenia z konkurencją.
Bliżej.
Raczej synergia działa, wiesz? Mhm. Pomagamy sobie nawzajem niż raczej się zwalczamy. Oczywiście jest dużo takiej konkurencji nieuczciwej. Najbardziej takim skandalicznym zachowaniem jest sprzedaż terminowa złota. Nie wiem, czy się zetknąłeś z tym.
Zetknąłem się z tym i to jest absurdalne.
To jest absurdalne. Płacisz za złoto i masz obiecane, że je dostaniesz w ciągu 45 dni roboczych, czyli 60.
A co sobie kasą poobracam w międzyczasie?
Tak,
to moje.
I to jest w ogóle generalnie co do zasady nielegalne, bo wzięcie tej kasy wiąże się z tym, że ona jest obciążona jakimś ryzykiem. Ustawa, prawo bankowe mówi, że nie można obciążać klienta pieniędzy dodatkowym ryzykiem. Po prostu dokonujesz transakcji, sprzedajesz mu coś, co masz, albo coś do ciebie idzie. Nie, że spekulujesz tymi pieniędzmi.
Oczywiście, poza tym ta cena złota dzisiaj, a za 45 dni może być zupełnie inna.
No właśnie, albo to idzie w górę, albo w dół. W jednym scenariuszu
zarabia
ten dealer, ty tracisz, albo w odwrotnie. Jeżeli jest klient, który chce kupić złoto i on widzi na stronie internetowej cena wynosi 7000 zł za uncję, czy tam za sztukę, to myśli sobie, pierwsza jego myśl, gdzie by to taniej kupić? No i wchodzi na stronę, jakąś tam X i tam widzi, no 6500, to on mówi, okazja, to muszę z tego skorzystać. Albo do mnie dzwoni, albo pisze maila, no panie, bo tutaj widziałem taka moneta jak u pana, to u konkurencji, że 10% taniej, pan jest niepoważny. No ja mówię, no gdzie to, mogę posłyszeć jakąś tam link, no tutaj, ja mówię, no tak, ale niech pan doczyta, tutaj widzi pan małym drukiem jest napisane, że to być może panu kiedyś dostarczą, a u mnie jest od ręki.
No tak, więc pod tym kątem to jest dobre rozwiązanie. Jeszcze się nad jedną rzeczą zastanawiam, no bo ty działasz w branży, która obarczona jest takim kryzysem wizerunkowym sprzed lat poniekąd. Trochę nie
słusznie.
Mam na myśli Amber Gold.
To jest też przykład.
Bo ja o tym pamiętam, ale wiele osób o tym nie pamięta.
No właśnie.
Bo tam oni inwestować mieli też w złoto, prawda?
Tak.
W papierowe chyba złoto.
No i widzisz, i tutaj instytucje kontrolne w naszym państwie się totalnie nie sprawdziły, tak? To była kompletna porażka systemu. Ja potem z dużym zainteresowaniem słuchałem tych przesłuchań. I nie wiem, czy ty miałeś na to siłę.
Tak. Ja słuchałem.
To było coś strasznego.
To było zabawne. Mamy do czynienia z jakimś słupem.
To było przerażające. Babka mówi z policji, no tak, no byliśmy, no tak, ale żeśmy nic tego nie mogli.
Znaczy nie, no przepraszam, ja się muszę zreflektować, to nie było zabawne. To było przerażające, bo to był ludzki majątek, który jakaś banda zawinęła. Więc to jest faktycznie bardzo duży problem. Przepraszam.
Tak, to było przerażające. No ale cóż, no jest jak jest. Myślę, że to zaufanie już trochę żeśmy odrobili. Dla takich klientów, którzy są nieufni, no to mamy specjalne procedury. To znaczy jest to procedura tego polegająca na tym, że po prostu zapraszamy takiego klienta. Szczególnie przy pierwszej transakcji, tak? Jakąś pierwszą monetę. No to niech pan przyjdzie, pokażemy panu, jest taka jakaś linijka mennicza, inne metody weryfikacji, nauczymy jak to weryfikować, jak to sprawdzać. I jak już jest taka więź nawiązana, no to jest potem łatwiej, tak? Już kolejne zamówienia, no to może wysyłka. Ludzie potrafią jechać do mnie, wiesz, 200, 300, 400 kilometrów, żeby akurat u mnie kupić, bo mają zaufanie.
No dziwisz się?
No nie dziwię się.
Przemku, my w erze pandemii zaczęliśmy się zastanawiać mocno nad tym, co zrobić z gotówką, co zrobić z tymi pieniędzmi, które mamy do dyspozycji na swoich kontach, nie daj Boże, lokatach i tak dalej. W sytuacji, w której licho zagląda nam przez okno, ten stres się buduje. Są możliwości inwestowania, które znamy wszyscy. Nieruchomości, najpopularniejsze kryptowaluty, zyskujące na popularności, złoto między innymi i szereg innych alternatywnych możliwości. Jakie ty masz spojrzenie jako doświadczony inwestor, który skończył bardzo prestiżowe studia na międzynarodowym wręcz poziomie względem kryptowalut?
Moje odczuwanie kryptowalut jest nieco ambiwalentne. W pewnym sensie jesteśmy po tej samej stronie barykady, bo złoto i kryptowaluty to jest taki instrument, który jest niezależny od jakiejś innej strony. Nie jest to jakimś roszczeniem. Nie musisz do nikogo iść i prosić, no ja mam tutaj taką kryptowalutę, czy pana bank mógłby mi wypłacić jakieś pieniądze. Albo tak samo ze złotem. Złote nie jest roszczeniowe z jakiegoś banku. Takim roszczeniem jest lokata, obligacja, akcja, prawda? Więc nawet mówi się, że nieruchomości są jakimś roszczeniem wobec kogoś, kto wystawia księgi wieczyste.
No tak.
W związku z tym jesteśmy po jednej stronie, ale jednak kryptowaluty się charakteryzują tym, że są to instrumenty niezwykle spekulacyjne. Niezwykle. Tam te zmiany potrafią iść w dziesiątki procent, wiesz, w ciągu doby. No więc to się kompletnie nie nadaje do robienia z tego oszczędności.
Do poważnego inwestowania.
To się nadaje do spekulacji. No chyba, że ktoś chce stablecoiny kupować, ale...
Porównałbyś to z bookmacherką, powiedzmy? Taka
no
loteria
tak,
typowa?
Tak, tylko kupowa loteria, ale z tymi stablecoinami to jest też problem, który polega na tym, że tam jest jeszcze jakaś strona, wobec której masz te właśnie roszczenie, tak? Bo jeżeli to jest stablecoin oparty na dolarze czy na złocie, to jest jakaś ktoś, kto te dolary czy złoto trzyma i może jakaś służba jakiegoś państwa przyjść w każdej chwili i powiedzieć, nie, to zamykamy to wszystko, te dolary czy to złoto to już jest, bo to tam ktoś propie, wy to bierzecie tutaj pieniądze i my to wszystko zamykamy. I koniec, pozamiatane. W sumie tak jestem trochę nieufny wobec kryptowalut.
To jak ty się z Cezarym Grafem dogadujesz, skoro to jest twój bliski znajomy z branży tej finansowej, że tak powiem, zresztą trafiłeś tutaj poniekąd z jego rekomendacji. Jak to jest, że dwóch gości, którzy się kumplują, potrafią się wzajemnie trochę zwalczać?
Nie, no my się nie zwalczamy, my raczej dyskutujemy. No trzeba mieć jakąś kulturę osobistą i ta kultura pozwala na to, żeby, jeżeli nawet z kimś się nie zgadza, żeby można było dyskutować. Przecież właśnie przez dyskusję z kim się nie zgadzasz, sobie ucierasz swoje własne poglądy i ćwiczysz własną retorykę i własne no, sądy.
Mhm. Natomiast jeśli chodzi bezpośrednio o inwestowanie w kryptowaluty, to ty byś to inwestował na samym końcu w formie ciekawostki bardziej. Jak to zadziała? Tak?
Ja się z kryptowalutami zetknąłem po raz pierwszy w 2013 roku i od 2013 roku mam serwis internetowy Bullion79, w którym można wymienić kryptowaluty na kruszec. Mhm. No więc chyba jestem pionierem kryptowalut. Tak sobie myślę, 8 lat z kryptowalutami, to mało kto może tak o sobie powiedzieć. No i ja byłem szczerze sceptyczny wobec kryptowalut od samego początku. A że to tak wystrzeliło, to po pierwsze lekcja pokory.
Dla ciebie?
Dla mnie, tak. A po drugie, no to jest jakieś szaleństwo. I wszystko jest fajnie.
Gorączka złota, można powiedzieć.
Gorączka złota. I wszystko jest fajnie, gdy jest fajnie. Ale przestaje być fajnie, jak jest niefajnie. To znaczy, jak wszystko idzie do góry i wszyscy mają zyski, to wszyscy są szczęśliwi, ale to jest niemożliwe, żeby wszyscy na tym transferze bogactwa zyskiwali. To kiedy się w jakiś sposób skończy, albo ustabilizuje, albo spadnie i wtedy pojawi się grono ludzi, które po prostu utopiło w tym ciężkie pieniądze. I wtedy będą tragedie. Mieliśmy przedsmak ostatnio, jak był ten szczyt 20 tysięcy dolarów. No i były jakieś tam samobójstwa, inne napady, także to wiesz, no, kryptowaluty mają swoją ciemną stronę.
Mają ciemną stronę, a złoto ma jakieś ciemne strony. Powiem ci, dlaczego ci zadaję takie wręcz naiwne pytania. To jest powód bardzo prosty. Ty słyniesz z tego, że nie podkręcasz pewnych tematów i kiedy można klienta zniechęcić wręcz do zakupu,
tak,
no to robisz.
Mogę ci nawet taką anegdotkę opowiedzieć.
Ale muszę jakby skończyć ten wątek, żeby ludzi nakierunkować, z kim mamy do czynienia. Ty jesteś człowiekiem, który nad swój zysk tu i teraz przedkłada wieloletnią relację, która ma szansę się ziścić i finalnie zmaterializować w dłuższym okresie, dać też większy zysk, nie ma co mówić. No, nie, zaufanie jest...
Ja po prostu nie mam presji nad tym, żeby jakichś ludzi
naciągać.
Tylko trzeba być uczciwym. Widziałem taki kurs ostatnio na Facebooku o domykaniu transakcji, że koniecznie jak masz klienta, to twoim priorytetem jest to, żeby domknąć transakcję i natychmiast go wziąć i domknąć temat. A ja uważam, że wręcz przeciwnie, jeżeli klient jest niezdecydowany, to jak ten klient ma iść potem do domu i ma psioczyć, ma być niezadowolony, ma pisać na internetach tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, że został prowadzony w błąd. Nie, lepiej niech idzie do domu i niech się zastanowi. Miałem... Lubisz takie historie, no to ci opowiem jeszcze jedną. Chociaż to też ludzie mi zarzucają, że ja o klientach gadam. Ale ja myślę sobie, że jeżeli nie używam ich numeru PESEL, imienia
nie
zyska,
problemu.
To chyba nie ma z etycznego punktu widzenia. No więc przyjechało do mnie małżeństwo, no, dokonać jakiejś tam transakcji zakupu kruszca. No i kruszcu. I była historia tego typu, że oni siadają. No i wyglądało na to, że ten mąż po długich walkach przekonał w końcu tą żonę, żeby trochę tego złota kupić. No i ja mówię, ja to widzę, no i mówię, wiecie Państwo, no to jest duży zakup, może jednak to jakoś, czy jesteście pewni tego, czy przemyśleliście, czy wiecie co, ile. I wiesz, i widziałem u tego człowieka, że mu kropla potu spłynęła z czoła po skroni. Mhm. a ta pani mówi, no tak, no mamy różne tam inne wydatki, które by trzeba było na wycieczkę, trzeba jechać, kuchnię trzeba nową zrobić. Ale w końcu się zdecydowali i chyba się dobrze zdecydowali, bo kupili w takim mocnym dołku. Także
już będą mieli poczucie, że złoto trzeba inwestować do końca życia.
Myślę, że są zadowoleni z tej transakcji. Podam ci przykład takiego wału, którego byś się nie spodziewał.
No.
Wyobraź sobie, że są, że monety złote są pakowane w tuby.
Tak.
Po 10 sztuk.
No tak jak bilon się pakuje.
Tak jak bilon, taka tubka 10 sztuk. I wyobraź sobie, że miałem możliwość zetknięcia się z takim wałem, który polega na tym, że w przeźroczystej tubie pierwsza i ostatnia moneta jest cała, a 8 pozostałych jest przewierconych. Także zostaje tylko taki zewnętrzny pasek, usunięty w ten sposób. No, 10 monet to jest 311 gram złota, z czego 100 czy 200 gram brakuje. No to już jest wał konkretny.
Tak.
Połowa ukradziona.
No tak.
Ludzie mają fantazję, prawda? No, nie spodziewałby się czegoś takiego.
W życiu bym się nie spodziewał. Właśnie. Ale no, też zastanawiam się zawsze, jak wygląda kwestia personalizacji złota. No bo jeśli ja sobie rzeźbię jakiś kształt z tego, to też zostają jakieś drobinki. Mikrodrobinki. No co się z tym dzieje?
No, ale to zależy, o co dokładnie pytasz.
No, przykładowo, mam sztabkę złota, z której chcę sobie zrobić jakiś wyrób biżuteryjny. No więc muszę trochę tego złota zmarnować mimo wszystko w jakiś sposób, żeby ten kształt uzyskać.
No tak.
I co wtedy z tymi odpadami się dzieje?
Odpady są bardzo skrupulatnie zbierane. Nawet ręce są myte. Jubiler, który pracuje przy złocie, ma specjalną umywalkę i myje dłonie nad umywalką. W tej umywalce jest syfon i z tego syfonu jest usuwany ten taki osad i to jest wszystko z tego, jest złoto z tego odzyskiwane.
I potem znowu do pieca 1000-1200 stopni i robimy kolejną sztabeczkę.
Są specjalne firmy, które się specjalizują w tym, że odbierają kurz, zmiotki, właśnie te rzeczy i to wszystko jest elegancko odzyskiwane. No owszem, są straty.
Ale pole do nadużycia też jest duże. Zawsze tam jakaś drobinka mogła zostać za paznokciem.
No wiesz, jest taki gościu, który mieszka gdzieś w Nowym Jorku i żyje z tego, że zdrapuje brud z schodników na piątej alei.
Bo, złota troszeczkę uzbiera?
Bo trochę złota, trochę brylantów, a to się komuś do buta przylepi, jakiemuś jubilerowi w takich zagłębieniach chodnika to zostaje. On raz w tygodniu przychodzi, to wszystko zdziera i normalny odzysk.
Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Was zapraszam w przyszłą środę o godzinie 18 i napiszcie koniecznie poniżej, w jaką formę pieniądza dzisiaj Wy inwestujecie, albo czy chcielibyście zainteresować, czy interesują Was kryptowaluty, pieniądze takie fizyczne, które znamy od lat, czy właśnie złoto byłoby ciekawą formą na trudne czasy tego lokowania kapitału. Czekam na Wasze opinie, dyskutujemy w komentarzach, widzimy się za tydzień.
Dzięki, pa!
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.